Lekcja 10. 7 czerwca. Znaleźliśmy się u kresu wieków. Sobota po południu. 31 maja. Tekst pamięciowy. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pierwszy list do Koryntian 10:11-12. Biblia jest pełna historii z życia ludu Bożego wskazujących na przyszłe wydarzenia i pomagających nam zrozumieć teraźniejszą prawdę. Niektóre z tych historii są typami wskazującymi na wydarzenia czasu końca tak szczegółowymi, iż dają nam podstawę do lepszego zrozumienia Księgi Daniela oraz Apokalipsy Jana. Nie łamiąc wolności sumienia, Bóg kieruje wydarzeniami tak, by w dniach końca wypełniło się wszystko, co przepowiedział przez proroków. Niektóre z tych ważnych historii, na przykład potop, zniszczenie Sodomy i Gomory i tym podobne, są w oczywisty sposób powiązane z wydarzeniami czasu końca, gdyż Nowy Testament nawiązuje do tych historii, przepowiadając przyszłe wydarzenia. Inne historie wymagają uważnego zastanowienia i zbadania, aby można było wydobyć z nich cenne prawdy dane nam w Słowie Bożym. W kolejnych lekcjach będziemy studiować kilka takich historii, by przekonać się, co mają do powiedzenia o wydarzeniach takich jak powtórne przyjście Chrystusa, sąd śledczy, finalny kryzys i inne. W tym studium zachowamy chrystocentryczne podejście, gdyż Chrystus musi być podstawą wszystkiego oraz celem każdego studiowania proroctw. Niedziela, 1 czerwca. Gniew baranka. Przyjrzyj się uważnie reakcji ludzi na widok rozgrywających się wydarzeń czasu końca. Co szczególnego zauważasz w ich reakcjach? Przeczytaj objawienie Jana 6:12-17. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał w wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Zauważ, że zgubieni nie wołają, co się dzieje? Ani, kto za tym stoi? Wydaje się, że wiedzą, co się dzieje. Nazywają Jezusa barankiem, a zatem coś o nim wiedzą. Zdają sobie sprawę z tego, że przyszedł wielki czas jego gniewu. Wiedzą, że znaleźli się w beznadziejnej sytuacji. I któż się może ostać? Zanim nastąpi koniec, Ewangelia zostanie ogłoszona wszystkim narodom świata, a przesłania trzech aniołów dotrą do każdego człowieka. A jednak znajdą się tacy, którzy nie będą gotowi, nie wskutek braku informacji, ale dlatego, że w nią nie uwierzą. To będzie główny powód, dla którego tacy ludzie zginą w czasie końca. Jaką lekcję, według Jezusa, powinniśmy wyciągnąć z historii Noego? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:36-44. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jezus przywołał historię potopu, by ostrzec nas, że jego powtórne przyjście będzie zaskoczeniem dla wielu. Jednak wydarzenie to, podobnie jak potop, nie będzie zaskoczeniem z powodu braku informacji. Noe przez 120 lat zapowiadał potop, ale ludzie nie chcieli uwierzyć w tę zapowiedź. Wiedzieli, co ma się wydarzyć, ale wmawiali sobie, że to się nie stanie. Wielu ludzi opiera swoją fałszywą pewność na fakcie, iż od zapowiedzi mija dużo czasu do jej spełnienia. Przytaczają to jako argument na fałszywość proroctw. W kontekście historii potopu apostoł Piotr napisał: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Drugi list Piotra 3:3-4. Z każdym rokiem szydercy umacniają się w swoim błędnym przeświadczeniu. W doświadczeniu każdego człowieka powtórne, a w pewnych przypadkach trzecie przyjście Jezusa jest to odległe jedynie tak, jak odległa jest chwila śmierci, a wiemy, że ta może przyjść w każdej chwili. Jak ta perspektywa pomaga nam wytłumaczyć pozorną zwłokę w spełnieniu proroczych zapowiedzi? Poniedziałek, 2 czerwca. Ewangelizacja według Noego. Piotr przypomina nam, że wielu ludzi będzie nieprzygotowanych na powtórne przyjście Chrystusa, gdyż świadomie pomijają. Drugi list Piotra 3:5 to, co stało się podczas potopu. Obecnie, choć ludzkość posiada kolektywną pamięć potopu w znacznej części kultur na całym świecie, od starożytnych Greków po Majów, opowiadana jest historia wielkiej powodzi, historia Noego jest dzisiaj jednym z najbardziej wyśmiewanych biblijnych opisów. Zgodnie z przepowiednią świat celowo uznaje tę historię za mit, bez względu na to, jak dobrze i wyraźnie jest ona przedstawiona w Starym Testamencie i jak wiele razy Nowy Testament odwołuje się do niej jako opisu rzeczywistych wydarzeń. Jezus powiedział, że sytuacja świata przed jego powtórnym przyjściem będzie przypominała sytuację świata w dniach Noego. Zobacz Ewangelia Mateusza 24:37-39. Porównaj ten fragment Ewangelii z pierwsza Księga Mojżeszowa 6:1-8. Jaki stan ludzkiej moralności doprowadził do potopu? Jakie podobieństwo występuje między tymi dwoma okresami dziejów? Ewangelia Mateusza 24:37-39. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:1-8. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. 8. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Z uważnego studium historii potopu wypływa jeszcze jedna ważna lekcja dla Bożego ludu ostatków w czasie końca. W list do Hebrajczyków 11:7 czytamy, że Noe zbudował arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Wyobraź sobie, co czuł Noe, który głosił przesłanie przez ponad 100 lat, a i tak do arki wsiedli z nim tylko jego najbliżsi. Gdyby Noe był współczesnym ewangelistą, Pewnie orzeklibyśmy, iż poniósł zupełną klęskę, 100 lat ewangelizacji pozornie bez rezultatów. Na szczęście w wielu miejscach świata ludzie obecnie bardzo dobrze odpowiadają na przesłania trzech aniołów. Działania ewangelizacyjne, głoszenie przesłania Kościoła ostatków, przynosi nadzwyczajne rezultaty, dzięki czemu wielu ludzi poznaje Boga i przyjmuje Chrystusa jako swego Zbawiciela. Jeszcze nie doszliśmy do punktu, w którym nie będzie żadnych rezultatów, choć wiemy, że nadchodzi czas, gdy okres badania zakończy się i zamkną się drzwi miłosierdzia. W ten sposób, dzięki jednemu krótkiemu zdaniu, te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Ewangelia Mateusza 25:10. Zostajemy przeniesieni od końcowej części służby Chrystusa do czasu, gdy wielkie dzieło dla zbawienia człowieka zostanie zakończone. Póki to nie nastąpi, mamy do wykonania dzieło jako Kościół. Jak możemy się nauczyć nie popadać w zniechęcenie, gdy nasze działania ewangelizacyjne wydają się nie przynosić efektów? Dlaczego nie powinniśmy ustawać w naszych wysiłkach? Zobacz Ewangelia Jana 4:37. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Wtorek, 3 czerwca. Historia Sodomy i Gomory. Opisując wydarzenia czasu końca, Piotr odwołuje się także do innej, ważnej, starotestamentowej historii, zniszczenia Sodomy i Gomory. Owe miasta na równinie słynęły z nikczemności mieszkańców i dlatego stały się pierwszym przykładem ośrodków populacji zniszczonych przez ogień z nieba. Zwróć uwagę na szczegóły przedstawione w tych wersetach. Jaki stan moralności mieszkańców doprowadził do zniszczenia tych miast i jak współczesny świat upodabnia się do nich? Przeczytaj drugi list Piotra 2:4-11. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Judy 1:5-8. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli, aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Księga Ezechiela 16:46-50. Starszą twoją siostrą jest Samaria, która ze swoimi córkami mieszka na północ od ciebie, a młodszą twoją siostrą, która mieszka na południe od ciebie, jest Sodoma ze swoimi córkami. Czy ty nie chodziłaś ich drogami i nie postępowałaś według ich obrzydliwości? Niewiele brakuje, a będziesz na wszystkich swoich drogach postępować gorzej niż one. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, twoja siostra, Sodoma, i jej córki nie postępowały tak, jak ty postępowałaś ze swoimi córkami. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Ostrzeżenie zawarte w historii Sodomy i Gomory, a skierowane do ludzi w czasie końca, jest wyraźne. Ostatecznie bezbożni zostaną unicestwieni w ogniu, jak jednoznacznie zapowiada 20 rozdział Apokalipsy Jana. Objawienie Jana 20:1-15. I widziałem anioła zstępującego nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwszy zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Grzech w swojej zwodniczości zaślepia nas i sprawia, iż nie rozumiemy stanu swojego serca i przysłaniamy nasze występki warstwą uznania dla samych siebie, podczas gdy niemiłosiernie wytykamy nikczemność i błędy innym ludziom. W tym samym rozdziale Księgi Ezechiela, w którym Bóg zapewnia o miłości do swojego ludu, ostrzega także ów lud, że choć nie popełnia takich samych grzechów jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Zobacz Księga Ezechiela 16:47. Czy ty nie chodziłaś ich drogami i nie postępowałaś według ich obrzydliwości? Niewiele brakuje, a będziesz na wszystkich swoich drogach postępować gorzej niż one. To jednak doszedł do podobnej nikczemności. Izrael jako lud zachowywał się jak nierządnica, dopuszczając się duchowego cudzołóstwa. Zobacz Księga Ezechiela 16:41. I spalą twoje domy, i na oczach wielu kobiet wykonają na tobie wyroki, i położę kres twojemu nierządowi, a ty także już nie będziesz dawała zapłaty za nierząd. Wyobraź sobie zaskoczenie wielu w ludzie Bożym, gdy usłyszeli, że są podlejsi niż mieszkańcy tych miast, którzy stali się synonimem zepsucia. Dotyczy to nie tylko starożytnych Izraelitów, ale całej ludzkości. W list do Rzymian 1:18-32 Paweł przedstawia długą listę przejawów zła, które przypominają nagłówki współczesnych gazet. Apostoł opisał tutaj grzeszność pogan nie po to, by budować poczucie wyższości Żydów, ale by lud Boży zrozumiał powagę problemu zła. Podobnie uczynił prorok Natan, gdy skonfrontował się z Dawidem, opowiedział historię bogacza, który ukradł biedakowi jedyną owcę i zabił ją. To opowiadanie wywołało nieopisany gniew Dawida z powodu oczywistej niesprawiedliwości. Dopiero wtedy prorok Natan oświadczył: Ty jesteś tym mężem. By uświadomić Dawidowi, jak wielkiej niesprawiedliwości się dopuścił. Należy pamiętać, że Biblia jest skierowana przede wszystkim do ludu Bożego, a powtóre do świata. Gdy widzimy potworne grzechy ludzi opisane w 13 i 17 rozdziale Apokalipsy Jana, powinniśmy odczytywać je jako ostrzeżenie dla nas, byśmy nie wpadli w podobną pułapkę. Środa, 4 czerwca. Sędzia całej ziemi. Krótko przed zniszczeniem Sodomy doszło do niezwykłego spotkania na równinie Mamre. Bóg w towarzystwie dwóch aniołów odwiedził Abrahama. Gdy Abraham ujrzał przybyszów, zaprosił ich na posiłek. Podczas tego spotkania Bóg zapowiedział, że Abraham i Sara będą mieli syna, którego potomek będzie Mesjaszem. Jezus pochodził z rodu Abrahama, porównaj list do Galatów 3:16. Po tym spotkaniu opowiadanie nagle zmierza ku bezbożnym miastom na równinie. Czego wersety te uczą nas o charakterze Boga i sposobie, w jaki zamierza On rozwiązać problem zła na naszej planecie? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 18:17-32. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. Bóg nie jest nam winien żadnego wyjaśnienia, ale mimo to objawia nam swoje motywacje i plany wobec ludzkości. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Księga Amosa 3:7. Zanim Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, uznał za słuszne poinformować o swoim zamiarze Abrahama, aby przygotować go na to, co ma nastąpić. Bóg rozmawiał z Abrahamem, a dwaj aniołowie udali się do bezbożnego miasta, by wyprowadzić z niego tych, którzy przyjmą ostrzeżenie. Ten obraz nieodparcie nasuwa na myśl proroczą wizję aniołów głoszących przesłanie ostrzeżenia w czasach ostatecznych oraz wzywających lud Boży do wyjścia z Babilonu. Zobacz objawienie Jana 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 18:1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdy ostatnie ostrzeżenie jest głoszone, Bóg dyskutuje z Abrahamem o tym, co ma nastąpić, i cierpliwie słucha argumentów patriarchy. Abraham zwraca się do Boga z następującymi słowami: nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:25. Abraham dyskutował nie tyle o stanie mieszkańców Sodomy, co o charakterze Boga. Przed końcem świata Bóg otworzy niebiańskie księgi i udostępni je do badania, zanim zniszczy ziemię ogniem. Zobacz objawienie Jana 20:4-11-15. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, Księga Żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Odkupieni będą mieli 1000 lat na znalezienie odpowiedzi na pytania, które dzisiaj pozostają bez odpowiedzi. Zanim Pan dokona ostatecznego sądu nad potępionymi, da nam 1000 lat na zrozumienie każdej decyzji. Jak świadczy to o Jego charakterze i otwartości na badanie Jego decyzji przez stworzone istoty, zupełnie zależne od Niego, a mimo to dopuszczone do poznania spraw Bożych. Czwartek, 5 czerwca. Sąd przedadwentowy. Opis sądu zawarty w 7 rozdziale Księgi Daniela daje nam wgląd za zasłonę, daje niesamowitą okazję, by zobaczyć, jak Bóg rozwiązuje problem grzechu, a jednocześnie odkupuje tych, którzy pragną żyć w przymierzu z Nim. Przeczytaj opis sądu śledczego zawarty w Księga Daniela 7:9-10, 13-14 i 22, 26-27, co jest zasadniczą kwestią na sądzie. Jaki wyrok zostanie wydany w wyniku procesu? Co mówi to nam o planie zbawienia? A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 000 razy 10 000 stało przed nim, zasiadł sąd i otworzono księgi. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, i jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Nie ma wątpliwości co do tego, że ludzkość zostanie osądzona przez Boga. Salomon zapewnia nas, że Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem. Księga Kaznodziei Salomona 12:14, a Paweł przypomina, że nie powinniśmy osądzać się nawzajem, gdyż wszyscy staniemy przed sądem Bożym. List do Rzymian 14:10. Bóg oczywiście nie potrzebuje żadnych rejestrów, by wiedzieć, kto jest zbawiony, a kto zgubiony, ale aniołowie, którzy od początku śledzą realizację planu zbawienia. Zobacz pierwszy list Piotra 1:12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Z pewnością zadają pytania. Widzieli oni bunt szatana i trzecią część aniołów wyrzuconych z nieba. Zobacz objawienie Jana 12:4. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Ponadto, gdy Bóg da nam przystęp do jego obecności, otworzy także przed nami księgi i pozwoli swoim świętym poznać wszystko, co będą chcieli poznać. Dyskusja Abrahama z Bogiem o losie Sodomy i Gomory jako zapowiedź sądu Bożego daje nam istotny wgląd w charakter tego sądu. Grzechy Sodomy zostały najwyraźniej zbadane. Bóg zaznaczył, że nikczemność mieszkańców tego miasta sprawiła, iż nie sposób było jej nie zauważyć, zwłaszcza wskutek skargi na nich ze strony skrzywdzonych ludzi. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 18:20. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Jednak nie tylko Sodoma i Gomora zostały zbadane przed ich zniszczeniem. Bóg pozwolił Abrahamowi przyjrzeć się temu, czy jako sędzia postąpił on sprawiedliwie, podejmując decyzję o zniszczeniu bezbożnych. Podczas niebiańskiego sądu w 7 rozdziale Księgi Daniela pojawia się Syn Człowieczy, Jezus. Zobacz Księga Daniela 7:13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. Zobacz także Ewangelia Mateusza 20:28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu, którego obecność sprawia, że prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. Księga Daniela 7:22. Jedynie doskonała sprawiedliwość Chrystusa pozwala jego ludowi ostać się na sądzie. Wyobraź sobie, że miałbyś stanąć na sądzie ze wszystkimi swoimi tajemnicami ujawnionymi przed świętym Bogiem, co jest dla nas jedyną nadzieją wobec perspektywy sądu. Piątek, 6 czerwca. Do dalszego studium. Najwyższy kapłan nie był w stanie obronić siebie i swego ludu przed oskarżeniami szatana. Nie twierdził, że Izraelici są wolni od winy. W brudnej szacie symbolizującej grzech ludu, który nosił symbolicznie jako przedstawiciel wierzących, stał przed aniołem, wyznając ich winę i jednocześnie wskazując na ich skruchę i pokorę. Polegał przy tym na miłosierdziu Odkupiciela, który przebacza grzechy. Z wiarą prosił o spełnienie Bożych obietnic. Oskarżenia szatana przeciwko tym, którzy szukają Pana, nie są podyktowane niezadowoleniem z ich grzechów. Wręcz przeciwnie, jest on zadowolony z ich wad charakteru, gdyż wie, że może mieć nad nimi władzę tylko wtedy, gdy przestępują przykazania Boże. Jego oskarżenia wynikają wyłącznie z wrogości wobec Chrystusa. Dzięki planowi zbawienia Jezus znosi władzę szatana nad ludzkością i wyzwala ludzi z jego mocy. O własnych siłach człowiek nie jest w stanie odeprzeć oskarżeń wroga. Wyznając swą winę, stoi przed Bogiem w szatach zbrukanych grzechem. Ale Jezus, nasz obrońca, przedkłada skuteczne prośby na rzecz wszystkich, którzy powierzają mu siebie w skrusze i wierze. On wstawia się w ich sprawie, a przy pomocy potężnego argumentu Golgoty ucisza oskarżyciela. Jego doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu dało mu wszelką moc w niebie i na ziemi, a więc prosi on Ojca o miłosierdzie i pojednanie dla winowajcy. Pytania do dyskusji. 1. Jezus powiedział swoim uczniom, że są w świecie, ale nie ze świata. Zobacz Ewangelia Jana 15:19. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Ewangelia Jana 17:14-16. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jak powinniśmy równoważyć nasz obowiązek pozyskiwania świata dla Chrystusa z potrzebą zachowania siebie niesplamionym przez świat? Ewangelia Jana 1:27. 2. Jak działalność kaznodziejska Noego przed potopem uczy nas zasad, według których rozgrywa się wielki bój? W jakim sensie odgrywamy dzisiaj rolę podobną do tej, jaką Noe odgrywał przed potopem? 3. Zanim Bóg unicestwi bezbożnych ogniem z nieba jak mieszkańców Sodomy, wzbudzi ich z martwych i pozwoli szatanowi oddziaływać na nich przez krótki czas. Zobacz objawienie Jana 20:7-9. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Dlaczego będzie to niezbędny ostatni etap przed odnowieniem ziemi? 4. Gdy zastanawiasz się nad historiami studiowanymi w tym tygodniu, jakie ostrzeżenia znajdujesz w nich dla siebie? Czego historie te uczą cię o nadziei w Chrystusie?